Także kochani, tak jak wspomniałem, dzisiaj są zielone święta czy pięćdziesiątnica, różnie to nazywamy, więc grzechem byłoby chyba nie mówić o Duchu Świętym, więc trochę oderwiemy się od Ewangelii Mateusza akurat dzisiaj po to, żeby spojrzeć na osobę Ducha Świętego. I często Duch nam się kojarzy głównie z darami, tak? Z jakimiś tymi tak zwanymi charyzmatycznymi przejawami działania Jego. I dużo się ostatnimi czasy o tym mówi i chwała Bogu za to, że się mówi, bo są to rzeczy ważne. Ale ja dzisiaj chciałbym trochę inaczej spojrzeć na Ducha Świętego, na jakiś aspekt Jego działania, tak? Dlatego, że Duch Święty to nie tylko dary, jest to ważna część, ale dokonuje On wielu ważnych rzeczy w naszym życiu. I oczywiście, gdyby się chciało powiedzieć wszystko o Duchu Świętym, to tak samo jak ewangelista pisał Jan o Panu Jezusie, że gdyby się chciało opisać wszystko o Jezusie, co można, to nie starczyłoby książek, które na tym świecie zostały napisane, żeby to wszystko opisać. Podobnie chyba jest z Duchem Świętym. Jakby się chciało powiedzieć wszystko o Duchu Świętym, to byłoby trudno. Choć na pewno też Duch Święty jest taką najbardziej mistyczną postacią Trójcy, najbardziej nieznaną, najbardziej zagadkową pod wieloma względami. Cały czas Kościół odkrywa to, jaki jest Duch, co robi. Duch Święty nas zaskakuje. To jest chyba jego taka najbardziej cecha, którą najłatwiej wyróżnić, że Duch Święty zaskakuje. Bierze nas znienacka i robi to, co chce. I czasami się możemy z tym zgadzać, czasami możemy się z tym nie zgadzać, ale Duch Święty zrobi to, co będzie uważał za słuszne. Także ja chcę dzisiaj mówić o Duchu Świętym jako o Duchu Stworzenia, dlatego że takim objawia się nam w Biblii jako pierwszy. Jeżeli otworzymy dosłownie pierwszą kartę Biblii, Księgę Rodzaju, i przeczytamy pierwsze dwa wersety, to czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Że pierwszą, można powiedzieć, osobą boską, tak, z tej Trójcy, która objawia nam się w Biblii, jest właśnie Duch Święty. Jest Duch Święty, dlatego że Biblia mówi, Elohim stworzył niebo i ziemię, a później ta jedna osoba z części Trójcy, właśnie Duch, był tym, który zaczął tą ziemię porządkować tak, aby z chaosu zamieniła się w coś, co Elohim, co Bóg zamierzył, czym miała się stać. Dlatego Duch jest Duchem Stworzenia, jest Duchem, który wnosi, porządkuje i tworzy. Kiedy patrzymy na samo słowo Duch, to w języku hebrajskim to jest takie słowo ruach. I to słowo dosłownie ma dwa znaczenia. Oznacza wiatr. Jedno znaczenie to wiatr. Drugie znaczenie tego słowa to jest oddech. Tak? Oddech też, kiedy oddychamy, to tworzymy swego rodzaju wiatr. I to jest to takie podstawowe znaczenie słowa duch, słowa ruach w języku hebrajskim. Więc wiatr, zwłaszcza w starożytności, my dzisiaj znamy wiele różnych form energii, tak? Elektryczność, energia atomu i wiele różnych energii, ale kiedyś w starożytności jedną z podstawowych energii, którą ludzie obserwowali i widzieli, że jest w zasadzie wszechmocna, a jednocześnie niewidoczna, była właśnie energia wiatru, tak? Wiemy, że wiatr może dokonywać potężnych rzeczy. Wiatr, kiedy powieje, wali las, wali puszczę, kiedy mocno wieje, a nawet kiedy działa powoli i delikatnie, to mówimy o wietrzeniu skał, tak? Używamy takiego słowa, że skały wietrzeją, nawet najtwardsze materiały wietrzeją i to nie pod wpływem jakichś olbrzymich olbrzymich energii, ale pod wpływem delikatnego oddziaływania w długim okresie czasu potrafią rozsypywać się całe skały. Dlatego duch to jest energia, duch to jest siła, to jest ta Boża energia stworzenia, co oczywiście nie zaprzecza temu, że jest osobą, tak? Niektórzy mówią, duch jest po prostu energią Bożą, Bożym działaniem, ale Biblia przedstawia nam właśnie w taki zagadkowy sposób ducha jako osobę, jako coś osobowego. Nie po prostu działanie, ale kogoś, kto jest kimś, nie czymś, ale kimś. I to, co prawda, nie będzie dzisiaj głównym tematem, ale jest bardzo ważne, żeby o tym zaznaczyć. Więc kiedy myślicie o duchu, to pomyślcie sobie o gwałtownym albo powolnym wietrze, który potrafi przenikać i zmieniać wszystko. Kiedy myślicie o duchu, pomyślcie o głębokim oddechu. Nie wiem, ale myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, że kiedyś stanął w górach albo nad morzem, albo w jakimś miejscu, gdzie powietrze było szczególnie rzeźkie i tak głęboko nabrał powietrza w płuca i poczuł takie nagłe ożywienie, które przychodzi. Myślę, że każdy z nas wie, o czym mówię, tak? Czy gdzieś o poranku czasami wyjdzie się w jakimś miejscu, nie w mieście, nie tam, gdzie jeżdżą samochody i psują nam to powietrze, ale gdzieś na łonie natury, kiedy wstaje się rano i takie rzeźkie, świeże powietrze i nabieramy pełne płuca tego powietrza, to nagle nasze ciało czuje się ożywione, czuje się napełnione jakąś energią. I to jest właśnie też takie wyobrażenie czy odczucie, którego możemy użyć, żeby opisać Ducha Świętego. Dlatego Bóg też użył właśnie tego słowa, żeby mówić o swoim duchu. Słowo, które oznacza wiatr, albo słowa, które oznacza oddech, tak, który daje nam życie. Kiedy człowiek nie oddycha, to nie żyje, tak? To po tym sprawdzamy, czy człowiek jest żywy, czy nie jest żywy, czy oddycha. Więc też dlatego to ten dech życia jest czymś szczególnie ważnym. I duch, właśnie tak jak wspomniałem, zawsze związany był ze stworzeniem. Zawsze związany był z tworzeniem, z dawaniem nowego życia, z porządkowaniem tego, co Bóg czyni. Psalm 104, dzisiaj tak będziemy trochę kilka wersetów przeglądać, czy fragmentów z Biblii. Psalm 104 jest takim psalmem dosyć długim, więc nie będziemy go czytać w całości, który nazwany jest w naszej Biblii Chwała Boga Stworzyciela. Tak? I mówi właśnie o stworzeniu. I w wersety 29-30 tak właśnie bardzo obrazowo mówią o Duchu Świętym. Psalmista mówi, lecz mówiąc o zwierzętach, o tym, co Bóg stworzył, o lewiatanie, tak, który jest takim stworzeniem morskim, potężnym, który wzbudza i przerażenie, i zachwyt. Psalmista mówi, że wszystkie zwierzęta, nawet lewiatan, wszystko to oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie, gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają, wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają. I odnawiasz oblicze ziemi. I tutaj to słowo tchnienie, które nasze warszawska Biblia mówi tchnienie, na przykład tłumaczenie Piotra Zaręby mówi, dopiero twój duch na nowo posłany tworzy je. Dlatego, że to słowo tchnienie jest właśnie tym słowem ruach. Tak? Oddech, tchnienie. I ten sam fragment można właśnie przeczytać w takim sensie, że dopiero, że twój duch, kiedy tchniesz w nie twego ducha, to zostają one na nowo stworzone. Więc duch był duchem, czy jest duchem stworzenia. Wiemy też, że Duch Święty jest duchem nowego stworzenia. Tak? Kiedy Bóg, czytamy początek Biblii, kiedy Bóg uporządkowuje świat, w te 7 dni, tak, uporządkowuje świat według tego, co, jak go zamierzył, i stawia człowieka tam, Adama i Ewę, daje im możliwość poznawania go, możliwość takiego troszczenia się o to całe stworzenie. Tak? Oni zostali umieszczeni w tym ogrodzie po to, żeby troszczyć się o to, co Bóg stworzył. Oni mieli tego doglądać, oni mieli być ogrodnikami tego Bożego stworzenia. I wiemy, że kiedy Ewa i Adam upadli, kiedy odwrócili się od Boga, tak Bóg im powiedział: róbcie tu, jedzcie z każdego drzewa, troszczcie się o ogród, tylko jedną rzecz nie chciałbym, żebyście robili. Nie jedzcie z drzewa poznania dobra i zła. Nie próbujcie sami być tymi, którzy będą decydowali, co jest dobrem, a co złem. I wiemy, że przyszedł ten wąż, tak, który jest stworzeniem chaosu, jest diabłem, i powiedział: nie umrzecie, tak? Nic się nie stanie, jeżeli zjecie. Będziecie jak Bóg, będziecie mogli sami decydować, co jest dobre, a co złe. I przekonał ich do tego, żeby to doskonałe stworzenie zniszczyli przez swoje nieposłuszeństwo Bogu, przez to, że zjedli i sami zaczęli decydować, co jest dobre, a co złe. Nie przyjęli od Boga tej wiedzy, ale sami postanowili podejmować decyzję i zniszczyli Boże stworzenie. Wiemy, że Biblia mówi, że od nich wszystko zaczęło dziać się coraz gorzej, tak? Że doszło do takiego momentu, kiedy Bóg zdecydował, że trzeba zniszczyć całą ludzkość, dlatego że nie ma nic dobrego, co ludzie byliby w stanie zrobić. I Bóg zostawia jednego człowieka, który był najlepszym człowiekiem ze wszystkich. I Biblia dalej mówi, że nawet ten najlepszy człowiek, sprawiedliwy Noe, kiedy pozostał sam na ziemi, odnowił to zło, które się działo. Człowiek nie był w stanie podjąć tego Bożego dzieła na nowo. Dlatego też cała historia Biblii opowiada nam o tym, jak Bóg prowadzi wszystko ku nowemu stworzeniu, ku temu, żeby na nowo uczynić świat, na nowo go uporządkować, na nowo wprowadzić swoje zasady, na nowo, żeby Bóg definiował, co jest dobre, a co złe. I znowu Duch Święty jest tym głównym, tą główną osobą Bożą, która jest duchem stworzenia. Wiemy, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, nie rozpoczął swojej służby, dopóki nie zstąpił na Niego Duch Święty. I wszyscy cztery ewangeliści wiernie mówią o tym, że kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, żeby być ochrzczonym i przeszedł przez chrzest, utożsamił się z ludźmi i ich grzechem w chrzcie, to stąpił na Niego Duch Święty w postaci czego? Gołębicy. Stąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy. I dopiero od tego momentu Jezus zaczął czynić dzieła nowego stworzenia. Dopiero wtedy Jezus poszedł, nauczał, uzdrawiał, wyganiał demony i robił te rzeczy, które zaczęły pokazywały, jak Bóg chce uporządkować na nowo cały świat. I zaczął pokazywać nam tymi dziełami właśnie, jak ma wyglądać to nowe stworzenie. Duch Święty zaczął przez Jezusa czynić rzeczy nowe. Wiemy też, że zmartwychwstanie było takim doskonałym właśnie, czy nawet pierwszym takim momentem, kiedy Bóg pokazał nam, czym jest nowe stworzenie. Było takim prawdziwym początkiem nowego stworzenia. Kiedy Jezus zmartwychwstał w nowym ciele, bo zmartwychwstał w ciele, w nowym uwielbionym ciele, tym ciele takim, jakie my mamy mieć po naszym zmartwychwstaniu, to jako pierwszy pokazał nam, czym jest nowe stworzenie. I wrócimy do tej myśli, kiedy przeczytamy fragment z Rzymian. Ja teraz tylko powiem, że też w Jego zmartwychwstaniu swój udział miał Duch. Swój udział miał Duch Święty. To Duch Święty wzbudził go i utworzył, na nowo stworzył jego ludzkie ciało w formie nowego stworzenia. I kiedy Jezus odchodzi, i to jest, czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, że kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu przez 40 dni nauczał swoich uczniów, pomagał im zrozumieć, co się w ogóle wydarzyło i o co w tym wszystkim chodzi, to odchodząc powiedział im takie słowa. 4-5 werset pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Jezus mówi, spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc Jezus mówi, takie, to wszystko, co się wydarzyło, to miało takie znaczenie, a teraz poczekajcie, aż wypełnią się obietnice Ojca. I tutaj trochę to brzmi, jakby te obietnice Ojca były tylko tym, o czym Jezus mówił. Ale tak naprawdę obietnice Ojca były wyrażone w Starym Testamencie. I kiedy przyszedł Duch Święty, wiemy dalej czytając, to apostoł Piotr, kiedy zaczął wyjaśniać ludziom, co się wydarzyło, to wyjaśnił to wersetami z Księgi Joela, tak? Wyjaśnił to wersetami Starego Testamentu. Dlatego, że Stary Testament był obietnicą tego, co ma się wydarzyć. I o tej obietnicy chciałbym, żebyśmy przeczytali nie z Księgi Joela, ale z Księgi Ezechiela. Dlatego, że wszystkie te księgi prorocze, one wskazują na jedno i to samo wydarzenie. Na to, że Bóg chce odnowić swoje stworzenie i chce odnowić to w szczególny sposób. 36 rozdział Księgi Ezechiela. Jest takim rozdziałem 36 i 37. Znowu nie będziemy czytać całych tych wersetów, ale Ezechiel jako prorok jest tym, który właśnie zapowiada odnowienie, przyszłe odnowienie Bożego narodu Izraela, tak? I mówi, że za ich grzechy, za to, że odwrócili się od Boga, że zamiast wielbić jedynego Boga, który ich wybrał i uczynił narodem, wybrali sobie innych bożków, wybrali sobie różne rzeczy i oddawali im cześć, że za to zostaną ukarani, za to pójdą na wygnanie. Ezechiel jest prorokiem, który jest świadkiem tego, jak Boża chwała opuszcza świątynię, która ma być zniszczona przez Babilończyków, tak? Wiemy, że kiedy świątynia została wybudowana, Salomona, to Boża chwała wstąpiła do tej świątyni. To nie znaczy, że Bóg był tam zamknięty w tej świątyni, bo Stary Testament mówi, że rąbek jego szaty był w tej świątyni. Jakiś taki drobny tylko kawałek. To było miejsce, gdzie Bóg postanowił objawiać się Izraelowi, ale to nie znaczy, że był tam gdzieś zamknięty w jakimś pomieszczeniu i tylko tam siedział, ale objawiał się w jednym miejscu. Ale tak jak mówię, Biblia mówi, to był rąbek jego szaty, maleńki kawałeczek, można by powiedzieć, Boga, który był tam obecny. I Ezechiel widzi, jak Boża chwała świątyni opuszcza, odchodzi. I oczywiście cała nadzieja Izraela była związana z tym, żeby Boża chwała powróciła na ziemię. I wiemy, że powróciła w Jezusie Chrystusie. Ale Ezechiel zapowiada odnowienie. I od wersetu 26. I w jaki sposób, albo trochę nawet wcześniej, 24 przeczytam. Więc Ezechiel, czy Bóg przez Ezechiela mówi do Izraela tak. Zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I to jest powtórzenie tego, co 11 rozdział Księgi Ezechiela mówi o tym, że odnowienie Izraela przyjdzie przez to, że Bóg stworzy na nowo, dając ludziom swojego ducha. że Jego Duch będzie tym, który odnowi serca ludzi i oczyści ich od bałwochwalstwa, od grzechu, od nieprawości, od tych wszystkich rzeczy, które powodują, że człowiek nie może zbliżyć się do świętego i czystego Boga. Tak? To była obietnica wyrażona w wielu miejscach Starego Testamentu o tym, że odnowienie przyjdzie przez Ducha. I 37 rozdział to jest taka znana historia o Dolinie Wyschłych Kości. Tak? Bóg pokazuje Ezechielowi, co jest możliwe. Jak działanie ducha może z niczego, czy z kompletnej śmierci, ze stanu kompletnej śmierci uczynić nowe życie. I widzimy tam historię, gdzie Bóg pokazuje, postawił Ezechiela w środku doliny, która jest pełna kości, a kości są zupełnie wyschłe. Te kości są stare, zetlałe, w zasadzie nie ma w nich już żadnego życia, kompletnie nic. I Bóg mówi, prorokuj nad tymi kośćmi. Mówi, powiedz tym kościom, słuchajcie słowa Pana. I mów do nich, i piąty werset mówi, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I znowu to słowo tchnienie to jest dokładnie to słowo, którym my się posługujemy, mówiąc duch. Ja wprowadzę w was ducha i ten duch spowoduje, że ożyjecie. Dam wam ścięgna, sprawię, że obrośniecie ciałem. Poznacie, że ja jestem Pan. I kiedy Ezechiel prorokuje, czy mówi te słowa właśnie do tych kości, to oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna do drugiej. I oto pojawiły się na nich ścięgna, porosło ciało, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. Nie było w nich ducha. I znowu Bóg mówi do Ezechiela, prorokuj do tchnienia, prorokuj do ducha, Synu Człowieczy. Powiedz ożywczemu tchnieniu, powiedz duchowi. Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij w tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazał, wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj i powiedz im, tak mówi Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie, mego ducha, i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem. I wykonam. Że kochani, cały ten fragment praktycznie w każdym wersecie mówi ożywcze tchnienie, ożywcze tchnienie, ożywcze tchnienie, czyli Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Bóg mówi w każdym tym miejscu, że Duch Święty będzie tym, który da wam życie, odnowi to życie w was. I cała ta ilustracja pokazuje, że nawet najbardziej umarłe kości, nawet najbardziej umarły człowiek. I my wiemy, że każdy z nas był umarły w takim duchowym sensie. Może nie umarliśmy jeszcze fizycznie, ale duchowo byliśmy martwi. I Duch Święty jest tym, który nas przemienia i odnawia. I to była ta obietnica. To była obietnica, na którą czekał Izrael. I z którą się, której oczekiwał i której oczekiwali uczniowie. I być może oni bardziej oczekiwali na to, że Bóg da im tą ziemię, zabierze tam wszelkich ciemiężców i tak dalej, ale tą istotą tej obietnicy tak naprawdę był duch, którego Bóg obiecał ku odnowieniu każdego. I przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, który wyjaśnia nam właśnie, co Duch Święty, jak Duch Święty dokonuje w nas nowego stworzenia. Ósmy rozdział listu do Rzymian, i tutaj wspominałem też o tym, że Duch Święty był tą najistotniejszą częścią zmartwychwstania Chrystusa też. Ósmy rozdział przeczytam od wersetu 9 do 11. Apostoł Paweł w takim dłuższym wywodzie, ale przeczytamy tylko fragment, mówi, wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Czyli kochani, to Duch Święty nawet określa, czy należymy do Chrystusa, czy nie. Jeżeli nie masz Ducha, to nie jesteś Jego. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nieożywiony przez Ducha był jednocześnie Chrystusowy. Duch Chrystusowy powoduje to, że stajemy się właśnie ludźmi, narodem Chrystusa. I dalej, więc kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Albo inaczej, ze względu na sprawiedliwość. Więc kochani, Paweł mówi, wasze ciała może nadal są martwe, bo nasze ciała w tym momencie nadal są martwe. My żyjemy dalej w ciele, które obumiera, tak? I to, że się modlimy co tydzień o chorych i potrzebujących, to tylko potwierdza ten fakt, że cały czas żyjemy w ciele, które jest martwe. To nie jest to ciało, które będzie żyło wiecznie. To jest ciało, które jest martwe. Ale apostoł Paweł mówi, jeżeli Chrystus jest w was przez swego ducha, to nawet chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, to duch jest żywy przez usprawiedliwienie. To duch ducha ożywia Bóg, czy Bóg nas ożywia przez swojego ducha. I dalej czytamy, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Więc duch będzie tym, który stworzy nasze nowe ciała, bo duch był, przez Ducha Świętego Bóg ożywił Chrystusa i przez Ducha Świętego nasze ożywione wewnątrz, w sercu ciała już, Bóg ożywi ponownie. Czy ożywi do tego prawdziwego życia. Jesteśmy żywi wewnątrz, jeżeli ożywia nas Duch. I zaraz do tej myśli jeszcze wrócimy. Pomimo tego, że nasze ciała jeszcze są martwe. Teraz jesteśmy w takim czasie przejściowym, tak? Kiedy Bóg ożywił w nas coś, ale jeszcze pozostało w nas coś martwego. I jak to funkcjonuje? Znowu przejdziemy do listu do Tytusa i trzeciego rozdziału listu do Tytusa. Bo Tytus mówi nam ponownie, jak wygląda to właśnie nasze życie ożywione wewnątrz, a jeszcze martwe jakby zewnętrznie. Więc Tytus mówi w czystym, Paweł do Tytusa pisze tak, przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Tacy byliśmy. Tacy są ludzie duchowo martwi. Tacy są ludzie, którzy są i w martwym ciele, i mają martwe serce. I Paweł mówi, tacy byliśmy. Jacy, powtórzę to, byliśmy poddani pożądliwości, niesforni, błądzący, nierozumni, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Tak funkcjonują ludzie. Może w bardziej lub mniej ukrytej formie, ale jednak takie są relacje. Tak? Ludzie idą do pracy, i okazuje się, że jedni drugich nie lubią, jedni drugich... Są tacy, którzy lubią kogoś, ale to dlatego, żeby bardziej nie lubić tamtych, tak? Bo w sile się łatwiej nie lubi kogoś. Takie są relacje trudne, zatrute zazdrością, nienawiścią i najróżniejszymi rzeczami. Czasami to są relacje w rodzinach. Tak, również w taki sam sposób zniszczone przez to, co jest w naszym, to, co znajduje się w martwym sercu. Złość, zazdrość, albo jesteśmy znienawidzeni, albo nienawidzący, a najczęściej my kogoś nienawidzimy, a ktoś nas nienawidzi, więc jesteśmy jednym i drugim tak naprawdę. Ale Paweł pisze dalej, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Więc kochani, kiedy się objawiła miłość Chrystusa w tym, że umarł na krzyżu za te nasze złości i nienawiści i ta nasza ludzka złość i nienawiść znalazła swój taki punkt kulminacyjny w tym, żeby wylać się na tego, który na żadną złość i na żadną nienawiść nie zasłużył. Na tego, który tylko leczył, mówił ludziom, jak mądrze żyć, żeby to życie miało sens, który wyganiał demony, który uwalniał, który zachęcał do tego, żeby troszczyć się o innych. Na niego wylała się cała nasza złość i nienawiść. Owszem, nie nasza, bo my żyjemy w innych czasach, ale tych ludzi, którzy żyli wtedy, a my się niczym od nich dzisiaj nie różnimy. Kochani, jedno, co się zmienia, to zmieniają się nasze ubrania, nasze domy, nie jeździmy na koniu, ale samochodem, zmienia się cała ta otoczka naszego życia. Jedyne, co się przez wieki nie zmienia, to ludzkie serce. Kiedy czyta się książki historyczne, to się widzi, że ludzkie serce się nie zmienia. Tak samo, ta sama złość, ta sama nienawiść, ta sama pycha jest w nas. Dzisiaj, ponieważ jesteśmy bardziej kulturalni i ucywilizowani, to jest bardziej właśnie zakryta, schowana pod ładnymi słowami, pod polityczną poprawność, pod różnego rodzaju rzeczy, ale dalej to jest ja jestem najważniejszy i to, co moje, jest najważniejsze i będę postępował tak, żeby wyszło na moje. Najlepszą ilustracją tego są wszystkie te zbrojne konflikty, które toczą się teraz na świecie. Kochani, gdyby ci najsilniejsi tego świata chcieli, skończyliby wojnę w Syrii, skończyliby wojnę na Ukrainie, skończyliby prawie każdą inną wojnę w ciągu 10 minut. Wystarczyłoby, żeby kilku prezydentów największych krajów na świecie powiedziało koniec. To się ma skończyć, wydało odpowiednie polecenie. Wszystko skończyłoby się w ciągu, no może kilku dni, bo trzeba by, musiałoby to dotrzeć do wszystkich i ci, co by się nie chcieli podporządkować, to trzeba byłoby ich spacyfikować, ale wszystko to byłoby możliwe. Problem jest, że oni tego nie chcą, bo każdy ma swoje interesy, w każdym z tych konfliktów ma jakiś swój interes, który powoduje, że nie mówi nie. Mówi, musi wyjść na moje. Jak tam podrzucę trochę więcej forsy, jak tam wyślę trochę więcej broni, to w końcu będzie tak, jak ja chcę. I jeden siedzi po jednej stronie, drugi po drugiej i każdy uważa, że tak powinno być. I nie myśli o tym, że giną dzieci, giną kobiety, giną starsi ludzie, dzieją się, ludzie są, mieszkają w jakichś obozach, gdzie no dzieją się rzeczy straszne, ale to nie jest coś, co robi na tych ludziach wrażenie. Także tacy jesteśmy, ale Bóg postanowił nas zbawić. I to, co jest tu ważne, to jest ważne, że nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy. Kochani, jeżeli Bóg chce stworzyć świat na nowo, to nie dlatego, że my zasługujemy na to. Nie dla uczynków sprawiedliwości. Jeżeli Bóg odnowił kogokolwiek z was, to nie dlatego, że robiliście coś dobrego. Zupełnie nie dlatego. To nie miało żadnego znaczenia. Czy robiliście coś dobrego, czy nie robiliście coś dobrego. Pewnie każdy z nas coś dobrego zrobił. Pewnie tam jakby ważyć więcej złego, więcej dobrego, to różnie by to wychodziło. Ale tak naprawdę dla Boga to nie miało żadnego znaczenia. I nadal nie ma to żadnego znaczenia. Czy robisz dobre rzeczy, czy robisz złe rzeczy. W pewnym sensie nie ma. Nie dlatego Bóg cię zbawia. Nie dlatego. Nie ze względu na sprawiedliwość, którą pełniliśmy, ale dla swojego miłosierdzia. Dla swojego miłosierdzia. Dlatego, że kocha ten świat, dlatego, że miłuje się nad tym światem, dlatego, że nie chce, żeby ten świat zginął i został zniszczony, ale chce, żeby trwał i żeby miał pełnię życia, żeby miał pokój, miłość, radość i to wszystko, co jest potrzebne. Tego Bóg pragnie dla tego świata, który stworzył. Po to stworzył ten świat. I dla swojego miłosierdzia, nie dla naszych dobrych uczynków, zbawił nas, uratował nas. I jak to zrobił? Przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Kochani, po to mamy teraz robić dobre rzeczy. Nie po to, żeby Bóg nas zbawił, mamy robić dobre rzeczy, tylko dlatego, że Duch Święty nas odnowił, będziemy robić dobre rzeczy. Bo taki jest porządek nowego stworzenia. Te dobre rzeczy, dobre uczynki, pomoc, cokolwiek robimy dobrego, dzieje się, ponieważ uzdalnia nas do tego Duch Święty, ponieważ odnowił nasze serce. I myślę, że to jest największy znak naszego zbawienia, jest to, że nagle zmienia się coś w naszym wnętrzu. Nagle, kiedy modlimy się i otrzymujemy Ducha Świętego, to coś zmienia się w naszym wnętrzu i nagle chcemy robić to, co dobre. Czasami nawet nam się może nie udaje to. Tak apostoł Paweł pisywał taką sytuację, mówi, że chcę co dobre, wychodzi jak zwykle, tak? Wychodzi czasami złe, ale nasze pragnienia się zmieniają. Czasami nie wychodzi tak jak trzeba i trzeba powiedzieć nie wyszło, upamiętać się, powiedzieć przepraszam, pojednać się z tymi wszystkimi, z którymi nam nie wyszło i spróbować od nowa. Ale jeżeli w nas mieszka Duch Święty, to w nas jest to pragnienie, żeby to zrobić. I Duch Święty może dać nam siłę, bo to wymaga siły, tak? Nie wiem jak wy, ale zwłaszcza w dzieciach to jest ciekawe. Jak dzieciom jest trudno nauczyć się mówić przepraszam do pewnego momentu. Potem jak już się nauczą, że jak powiesz i to wszystko załatwi, to potem już może być czasami łatwo, ale one wtedy nie mają tego na myśli, tylko wiedzą, że tą sprawę załatwi. Ale użyję przykładu mojego kochanego syna, który strasznie lubi, jakiego przykładów używam. Ale jak miał gdzieś lat, nie wiem, 5, byliśmy w Rosji, była taka dziewczyna z kościoła, która przychodziła i parę godzin dziennie bawiła się właśnie z Borysem i z Krzemkiem i oni się też rosyjskiego od niej uczyli i tak się zajmowała. I kiedyś Borys coś jej zrobił, nie pamiętam, coś się zezłościł, coś tam jej powiedział. W każdym razie obraził, naprawdę zrobił coś brzydkiego, już nie pamiętam natury tego, co się wydarzyło. Ale powiedzieliśmy mu tak, kochany synku, niestety, użyję, przepraszam cię, ale... I my mu powiedzieliśmy, Borys, dopóki nie przeprosisz Oli, to nie masz prawa wychodzić ze swojego pokoju. I słuchajcie, 2 dni siedział w swoim pokoju. 2 dni poszedł do pokoju, siedział w tym pokoju zamknięty. No oczywiście my udawaliśmy jeść i pić, żeby nie było nieporozumień, ale było mowa, dopóki Oli nie przeprosisz, to nie wyjdziesz stamtąd. I wiecie, on siedział w pokoju, aż zasnął, po czym jak się obudził, to myślał, że sprawa ucichła, więc jakby nigdy nic wyszedł z pokoju, udawał, że nic się nie wydarzyło, no bo się przespał, widać, musiał świat się zmienić w tym czasie, jak on spał i wyszedł i udawał, że jest wszystko w porządku. Mówiliśmy, nie, jak Oli nie przeprosisz, to nie możesz wyjść. I dalej siedział do wieczora, wieczorem przed spaniem powiedział, dobrze, jutro przeproszę. Poszedł spać, po czym rano Ola przyszła i on, jak ją zobaczył, to znowu się uparł, że nie przeprosi. I znowu cały dzień przesiedział w pokoju, zamknięty u siebie, aż drugiego dnia wieczorem do niego dotarło, że to jednak, dopóki nie przeprosi, to nie będzie zmiłuj się. I na trzeci dzień rano, jak Ola przyszła, to wyszedł i udało mu się wykrztusić z siebie, że przeprasza. Tacy jesteśmy. Tacy my wszyscy jesteśmy. My po prostu w pewnym momencie życia uczymy się, że jak powiem przepraszam, to mówimy sobie w środku nie przepraszam, ale na ustach mówimy przepraszam i sprawa jakby wydaje się załatwiona, tak? I wiemy, że wtedy jakoś tam można żyć dalej, ale tak naprawdę nie ma w nas tego. Nie ma, w prawdziwym człowieku nie ma, jest zapiekłość, stąd tyle nieprzebaczenia, stąd tyle problemów w naszym życiu, bo tacy wewnątrz jesteśmy. Ale mój syn się zmienił. Tak, zmienił się. Mam zmienił się. Żeby nie zostawić złego o nim wrażenia. Teraz przeprasza szybciej niż 3 dni. Także, kochani, Duch jest tym, który stwarza w nas, w nasze wnętrze na nowo. Ożywia nasze serce. Tak jak mówiła Księga Ezechiela, wkłada prawo Boże do naszego wnętrza i sprawia, że chcemy według tego prawa żyć. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. I to jeszcze się ściera z naszymi starymi pragnieniami, odruchami i tak dalej, ale jest w nas to pragnienie i to jest oznaka tego, że Bóg w nas działa. I kochani, tak wygląda nowe stworzenie. Bóg zaczyna od naszego wnętrza, tak? I słowo mówi, że Królestwo Boże to pokój, radość i miłość w Duchu Świętym. Dlatego, że Królestwo Boże zaczyna się w naszym sercu. I kiedy zaczyna się w środku, to zaczyna promieniować na zewnątrz. Bo kiedy robimy na zewnątrz, a w środku nie ma, to dużo z tego nie wychodzi. Ale kiedy zaczyna się wewnątrz i wychodzi na zewnątrz, to potem może rozlewać się dalej i dalej i dalej. I to jest sposób, w jaki Duch Święty przemienia ten świat. Zaczyna od naszego serca i kiedy nasze serce jest przemienione, to zaczyna przemieniać rzeczywistość wokół nas. Naszą rodzinę, nasze małżeństwo, naszą rodzinę, naszą społeczność, w której żyjemy i funkcjonujemy. I tak to powinno rozchodzić się dalej aż na cały świat. To niezrozumienie, co jest dobrym, a co złem, wraca na swoje miejsce, kiedy Duch Święty nas odnawia. I to jest ważniejsze, kochani, niż dary duchowe. Dary ducha są bardzo ważne, ale to odnowienie naszego serca jest czymś fundamentalnym, bo jest nowym stworzeniem. Bo jest czymś, co sprawi, że nawet te dary będziemy używać we właściwy sposób. Tak, każdego narzędzia można użyć dobrze albo źle, tak? Młotka można użyć, żeby wbić gwóźdź, a można użyć, żeby rozwalić komuś samochód. Albo i głowę, niestety. Można tego użyć na różne sposoby. To od naszego serca zależy, jak będziemy używać każdej rzeczy. Tak naprawdę od naszego wnętrza. I nawet tak jest z darami Ducha Świętego. I naszymi talentami też danymi nam przez Boga. To od naszego serca będzie zależało, jak ich użyjemy. Czy użyjemy ich ku chwale Boga, ku zbudowaniu Kościoła, ku dobru ludzi, czy będziemy tego używać po to, żeby, nie wiem, wywyższyć siebie, po to, żeby sobie stworzyć coś, zaspokoić te pragnienia tego starego człowieka, a nie tego nowego człowieka. Więc, kochani, Duch Święty nas przemienia i Bóg mówi, że jest gotów dawać te rzeczy każdemu. Dar Ducha Świętego jest dla każdego. Apostoł Piotr, kiedy w Dzień Pięćdziesiątnicy mówi, używa słów Joela, mówi i na starców waszych, i na... aż nawet przeczytam, bo to są fajne słowa. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy widzenia mieć będą, starcy będą śnić sny, sługi i służebnice. Nieważne, czy kobietę, czy mężczyznę. Kochani, w Starym Testamencie Duch Święty uzdalniał różnych ludzi do właśnie robienia tych Bożych rzeczy, tak? Uzdalniał sędziów, proroków, tych, którzy chcieli mu się poddać, artystów czasami, kiedy budowali świątynię, tak? To czytamy, że Duch Święty ich uzdolnił do tego, żeby to zrobili w szczególny sposób. Ale po przyjściu Jezusa Bóg mówi, wyleję mojego ducha na każdego. Na każdego, kto tego będzie pragnął. Na kobietę, na mężczyznę, na dziecko, na starca. Nie ma to żadnego znaczenia. Nieważne, kim jesteśmy. Nieważne, co uczyniliśmy. Bo nie dla naszych dobrych uczynków Bóg to robi, ale ze względu na swoje miłosierdzie. Bóg chce nas odnowić. I my musimy być ludźmi odnowionymi. Kochani, ludzie, którzy nie są odnowieni, robią to, co robią, bo mają takie serce, jakie mają. Oczywiście to ich jakby nie usprawiedliwia w takim sensie, to jest nadal wszystko złe, co robią, ale Jezus to rozumiał, kiedy modlił się za tych, którzy go krzyżowali i mówił: wybacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią, tak? Nie wiedzą, co czynią. I ludzie nie wiedzą, co robią. Oni postępują tak, jak im dyktuje ich serce, a serce mają takie, jakie mają, bo nie znają Ducha Świętego. I nazywając zło złem, musimy mówić: wybacz im, Panie, bo oni inaczej nie są w stanie. To my możemy inaczej, jeżeli otrzymaliśmy Ducha Świętego. My możemy inaczej, a i my to zrobimy ze zgrzytem i skrzypem najczęściej, tak? A co mówić o ludziach, którzy Ducha Świętego nie posiadają? Dlatego, kochani, Bóg udziela każdemu ducha w obfitości, mądrości w obfitości, to tylko my musimy wiedzieć, ile chcemy. To tylko my musimy wiedzieć, ile tego chcemy, ile weźmiemy i ile użyjemy z tego, co Bóg nam daje. Bóg tworzy nowy świat, zaczyna od naszego serca i ten nowy świat ma iść dalej, aż do momentu, kiedy król tego nowego świata powróci i dokończy tego dzieła, które zaczęli apostołowie. My jako Kościół mamy to kontynuować, a uwieńczy to sam król, który powróci do swojego królestwa i dorobi to, co jeszcze go my nie zdążymy zrobić. Ale my mamy przemieniać świat, zaczynając od siebie, bo innej możliwości nie ma.